To jest przegląd wydarzeń tygodnia w Radiu Łódź. Ostatnio zrobiło się głośno o pewnym księdzu, który miał molestować niepełnosprawnego chłopca, ale mimo zarzutów nadal prowadził lekcje religii. Telewizja Polsat opublikowała materiał o wykorzystywaniu chłopca przez byłego już księdza Jana U. Mężczyzna miał się tego dopuszczać podczas indywidualnych zajęć z religii w gimnazjum. Pojawiła się informacja, że mężczyzna, w sprawie którego w Katowicach toczy się śledztwo prokuratorskie, jest zatrudniony w jednej z łódzkich szkół jako nauczyciel etyki. Jak to możliwe, wyjaśniała nasza reporterka Magdalena Dąbek.
Jan U. był duchownym Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów od 2002 roku, także proboszczem parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej w Lublińcu w diecezji gliwickiej. Gdy w 2015 roku pojawiły się doniesienia dotyczące podejrzeń o czyny pedofilskie kapłana, jego przełożeni zdecydowali o odsunięciu go od posługi z dziećmi i młodzieżą, a w 2019 roku oficjalnie został wydalony z kapłaństwa. W 2019 roku śledztwo w sprawie Jana U. wszczęła katowicka prokuratura. Mimo to mężczyzna, już jako osoba świecka, zatrudnił się w jednej z łódzkich podstawówek. Po emisji telewizyjnego materiału dyrekcja placówki odsunęła go od prowadzenia zajęć, mówi rzecznik łódzkiego magistratu Marcin Masłowski.
Oczywiście dyrekcja szkoły, zatrudniając tego nauczyciela, nie miała pojęcia o jakichkolwiek niejasnościach, o jakimkolwiek postępowaniu w sprawie, które się toczy. Co z tego, że nauczyciel przedstawia kartę o niekaralności? No oczywiście, że dopóki nie ma postawionych zarzutów i nie został skazany, w świetle prawa jest niewinny, ale to nie rozwiązuje problemu. Nauczyciel oczywiście został zawieszony, nie pracuje z dziećmi. Wystąpiliśmy do prokuratury o wszelkie informacje na temat tego postępowania. Czekamy, czy i kiedy ją otrzymamy.
O sprawie z mediów dowiedziało się też łódzkie kuratorium oświaty, mówi rzeczniczka łódzkiego kuratorium Anna Skopińska.
Kuratorium oświaty może jedynie sprawdzić prawidłowość kwalifikacji, tak? Jeśli zachodzi taka potrzeba. Kuratorium może się też zwrócić i powinno się zwrócić do dyrektora o zawieszenie takiego nauczyciela, bo jeśli zachodzi jakiekolwiek podejrzenie, tak jak tutaj w tym przypadku pedofilii, no to taka osoba powinna być odsunięta od pracy z dziećmi do momentu wyjaśnienia sprawy.
Tu postępowanie w sprawie nadal się toczy, a wobec Jana U. nie wystosowano oskarżeń ani nie zastosowano środków zapobiegawczych, mówi rzeczniczka katowickiej prokuratury Marta Zawada-Dybek.
Z uwagi na wagę sprawy prokurator jest zobligowany do wyjaśnienia wszystkich pojawiających się wątpliwości. Wątpliwości przede wszystkim wynikają z tego, że przeważająca większość świadków nie potwierdziła negatywnych zachowań księdza wobec pokrzywdzonych, a opinie psychologów dotyczące zeznań złożonych przez pokrzywdzonych co do oceny postrzegania przez nich rzeczywistości nie są jednoznaczne. Sprawy na obecnym etapie śledztwa nie zostały przedstawione zarzuty.
Czy osoba świecka zatrudniająca eks-księdza może mieć wiedzę o przyczynach jego wydalenia ze stanu duchownego? Jak tłumaczy kierownik Biura Delegata do Spraw Ochrony Dzieci i Młodzieży Konferencji Episkopatu Polski ksiądz dr Piotr Studnicki, takie informacje mogą znajdować się w poszczególnych diecezjach albo wyroku Sądu Kościelnego, ale nie funkcjonuje żaden rejestr, w którym można by to sprawdzić.
Nie mam czegoś takiego, że mamy jakiś centralny rejestr, nie wiem, pedofili w sutannach. No nie mamy czegoś takiego w kościele w Polsce. I nie wiem, czy jest jakiś kościół, który ma. Natomiast każda diecezja na pewno jest świadoma, ile takich sprawców przestępstw seksualnych ma, jakie są wyroki, jakie zapadły wyroki. No więc w tym sensie tak w ramach diecezji czy konkretnego zgromadzenia zakonnego, no na pewno tak, jest taka, powiedziałbym, taka lista.
Jan U. nie jest już nauczycielem w łódzkiej podstawówce. Rozwiązano z nim umowę za porozumieniem stron.
Dodajmy, że oświadczenie w tej sprawie wydała Państwowa Komisja do Spraw Pedofilii, która ma teraz sprawdzić, dlaczego Janowi U. nie zakazano pracy z dziećmi. Wracamy do głośnej sprawy z łódzkiej szkoły filmowej. W marcu absolwentka szkoły publicznie oskarżyła wykładowców o przemoc. Sprawę wyjaśnia wewnętrzna komisja, która ma przedstawić pierwsze wnioski i rekomendacje co do dalszego działania. Do jakich wniosków doszły władze łódzkiej uczelni, informowała nasza reporterka Agata Gwizdała.
Zalecenia już są, ale na razie ich nie poznamy. Chodzi o decyzję co do dalszego postępowania wobec wszystkich nauczycieli akademickich wymienionych w liście Anny Paligi. A przypomnijmy, że absolwentka Wydziału Aktorskiego Łódzkiej Szkoły Filmowej oskarżyła 6 wykładowców o stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej.
Myślę, że to, co jest najważniejsze w tej sytuacji, to żeby podkreślić, że przemoc w polskim teatrze trwa od zawsze. Jest to jakaś taka systemowa przemoc przekazywana z pokolenia na pokolenie, więc prawdopodobnie to, że ci profesorowie zachowują się w ten sposób, przynajmniej w części tych sytuacji, wynika z tego, że ktoś kiedyś potraktował ich tak samo i nikt za nimi nie staną. I nikt nie powiedział, że to jest chore i tak nie powinno się dziać.
W szkole powołano komisję, która spotkała się z Anną Paligą i wszystkimi oskarżanymi wykładowcami. Ale wnioski po tych rozmowach na razie nie zostaną przekazane opinii publicznej. Najpierw zapozna się z nimi rektor uczelni, mówi Krzysztof Brzezowski z Biura Promocji Łódzkiej Szkoły Filmowej.
Komisja opracuje, też jest w trakcie, szczegółowy raport i po konsultacji formalno-prawnej z naszą zewnętrzną ekspertką, radczynią prawną, która wspomaga pracę komisji, przedstawi również raport pani rektor.
Procedurze wyjaśniania sprawy przygląda się też wiele zewnętrznych stowarzyszeń, bo problemy w Łódzkiej Szkole Filmowej stały się kwestią ogólnopolską. Pomoc Szkole Filmowej zaproponowało też Stowarzyszenie Kobiety Filmu, które już wcześniej przygotowało kodeks etyki i dobrych praktyk branży filmowej. Służyć ma on wyeliminowaniu działań i zachowań przemocowych w kinematografii i szkolnictwie artystycznym.
Aleksandra Mulier, Stowarzyszenie Kobiety Filmu. To są te wszystkie sytuacje, w których mamy do czynienia tak naprawdę z przemocą, z dyskryminowaniem, z mową nienawiści, tak, która jest skierowana już do konkretnych osób.
Komisja w Łódzkiej Szkole Filmowej nie powiedziała ostatniego słowa. Będzie spotykać się co poniedziałek, by wyjaśniać kolejne kontrowersyjne zgłoszenia. A te spływają m.in. na uruchomioną w szkole mailową skrzynkę zaufania. bezpieczni@filmschool.loc.pl.
Sprawa jest więc rozwojowa, ale władze uczelni raport ze swoich ustaleń i być może jakieś zalecenia przekażą dopiero, gdy zostanie dogłębnie zbadana. Dla opinii publicznej i osób skarżących się na swoich pedagogów jest zapewne interesujące, czy i którzy w przypadku udowodnienia działań przekraczających pewne normy poniosą jakieś konsekwencje. Mieszkańcy osiedla Nowosolna w Łodzi domagają się budowy obwodnicy. W związku z tym zorganizowali blokadę ulicy Brzezińskiej między skrzyżowaniem w Nowosolnej a rondem przy autostradzie A1, czyli na dosyć ważnym drogowym połączeniu. Nowosolna, jak wiadomo, ma bardzo nietypowe skrzyżowanie składające się z 8 dróg. To, co jest historycznym, czyli zabytkowym układem dróg, z komunikacyjnego punktu widzenia sprawia kierowcom wiele kłopotów. O proteście mieszkańców mówił nasz reporter Michał Makowski.
Kto raz przejechał przez skrzyżowanie w Nowosolnej, nie zapomni go nigdy. Gwiazda stworzona z przecinających się dróg stanowi nieodgadnioną zagadkę pierwszeństwa przejazdu, a codziennie przejeżdżają tamtędy tysiące samochodów, generując hałas i zanieczyszczenie. Skrzyżowanie po decyzji konserwatora zabytków będzie można przekształcić w rondo, jednak obecnie najważniejsze dla mieszkańców jest stworzenie obwodnicy, która wyprowadzi ruch z osiedla, mówi organizator protestu Leszek Lewandowski.
Obwodnica miałaby zaczynać się od ronda w Fichny, tak zwanym przez nas rondem autostradowym, biec od południowej strony okalać osiedle Nowosolna, ponownie łączyć się na wysokości ulicy Iglastej z ulicą Brzezińską.
W okolicy osiedla mają powstać dwa centra przemysłowo-logistyczne, które według studium uwarunkowań powinny mieć dostęp do obwodnicy. Jeśli dostępu nie będzie, wówczas więcej ciężarówek będzie rozjeżdżać osiedle, dodaje Ewa Świdzińska, przewodnicząca zarządu osiedla Nowosolna.
Cały ruch drogowy będzie obsługiwany przez ulicę naszego mieszkaniowego osiedla i to jest bolączka mieszkańców. Jeszcze sporo ciszy, jeszcze sporo zieleni, ale za chwilę to wszystko przestanie być prawdą.
Jest tutaj niebezpiecznie wieczorami?
To jest bardzo niebezpiecznie i te drogi to w ogóle nie sprzątają. Kamienie fruwają, szybę potłukłem tydzień temu w aucie, tak?
Lewandowski Tomasz, przewodniczący Rady Osiedla Nowosolna. Kiedyś grunty orne, teraz są nowe osiedla mieszkaniowe. Od 2007 roku mamy te same postulaty, ten sam plan obwodnicy podtrzymujemy.
Nam głównie chodzi o bezpieczeństwo w Nowosolnej na skrzyżowaniu przede wszystkim. Bo tam mamy takie lokalne życie, tam są sklepy, jest szkoła, jest wszystko i po prostu to jest ogromne niebezpieczeństwo dla nas jako mieszkańców, jak i dla przejezdnych.
Ulica Brzezińska co prawda leży w śladzie drogi krajowej, jednak za zbudowanie obwodnicy nie odpowiada Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Radny Marcin Hęcz, zasiadający w Komisji Transportu, mówi, że budowa obwodnicy to koszt liczony w setkach milionów złotych, a miasto takich środków nie posiada.
Nie jest tajemnicą, że od kilku lat staramy się, żeby to był projekt zrealizowany przy okazji szykowania się na Zielone Expo. Także liczymy, że przy okazji realizacji Expo znajdą się także środki, także ze szczebla centralnego, aby nas pomóc w jej budowie.
Pierwsza uchwała Rady Miejskiej, która zobowiązywała prezydenta Łodzi do budowy obwodnicy, została podjęta w 2010 roku i jak widać nie zadziałała.
W każdym razie protest został zauważony. Ale to kiepska pociecha dla mieszkańców oczekujących konkretnych działań. Na obwodnicę Nowosolnej na razie po prostu nie ma pieniędzy. Za chwilę kolejne wydarzenia.